Dawno nie mieliśmy Starego Testamentu, więc dzisiaj tak, dzieci mogą iść na szkółkę. Więc dzisiaj psalm, zajmijmy się psalm 77. Psalm 77. Przewodnikowi chóru według Jedutuna, psalm asafowy. Głośno wołam do Boga i krzyczę. Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał. Szukam Pana w dniu mej niedoli. Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia. Gdy wspominam o Bogu, jęczę, gdy rozmyślam, duch mój omdlewa, sela. Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał. Byłem zaniepokojony, tak iż nie mogłem mówić. Przywodzą na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe. Rozważam w nocy, w sercu rozmyślam i duch mój docieka. Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy już nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Sela. I rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica Najwyższego jest zmienna. Wspominam dzieła Pańskie. Zaiste, wspominam Twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie Twoje dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Tyś Bogiem, który czyni cuda, dałeś poznać narodom moc swoją. Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, synów Jakuba i Józefa, Sela. Ujrzały Cię wody, o Boże, ujrzały Cię wody i zadrżały. Tak wzburzyły się głębiny. Obłoki spłynęły wodą, chmury odezwały się grzmotem, a pioruny Twoje latały. Rozległ się grzmot Twój, jak turkot kół. Błyskawice oświetliły świat. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Prowadziłeś lud swój jako stado ręką Mojżesza i Arona. To jest Boże Słowo. Charles Templeton w latach 40. ubiegłego wieku był jednym z najbardziej obiecujących ewangelistów w USA. Na zdjęciu Billy Graham, tutaj, ten tutaj, młody, a to jest Charles Templeton. Prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście o Charlesie Templetonie. Ja nie słyszałem, dopóki się nie dowiedziałem tej historii. Każdy z nas gdzieś tam pewnie słyszał o Billy Grahamie, tak? Największym ewangeliście, czy człowieku uznawanym za największego ewangelisty XX wieku, doradcy wielu prezydentów amerykańskich, duchowy doradca. Więc każdy, no, czy też wielu ludzi zna Billego Grahama, ale Charles Templeton jest nieznany. W 1946 roku, to zdjęcie jest zrobione przed ich przylotem do Europy, ponieważ oni stworzyli taki duet ewangelizacyjny, Billy Graham i Charles Templeton. I razem głosili Ewangelię i w 1946 roku ubiegłego wieku przylecieli do Europy, żeby młodym ludziom głosić Chrystusa. I w tym duecie Charles Templeton był tą lepszą połówką. Tak? Charles Templeton był tą lepszą połówką, a mimo to Billy Graham jest uznawany za największego ewangelistę XX wieku. Charles Templeton był inteligentniejszy, lepiej mówił niż Billy Graham. Billy Graham potrafił rozpalić ludzi, ale to, co Templeton potrafił, to Billy Graham mógł tylko marzyć. W każdym bądź razie wielu ludzi poprzez ich usługę przyszło do Chrystusa właśnie w tych ciężkich latach powojennych w Europie. Więc pytanie, dlaczego to Billy Graham jest taki sławny, czy też takim sławnym ewangelistą, a Charles Templeton jest zapomniany? Więc wydarzyło się coś, co spowodowało, że dzisiaj o Charlesie Templetonie nie mówi się w jakiś pozytywny sposób, jeśli chodzi o wiarę chrześcijańską. W 1948 roku drogi tych dwóch panów zaczęły się rozchodzić. Nie z powodu jakichś osobistych konfliktów, ale z powodu tego, że Charles Templeton zaczął mieć wątpliwości. Zaczął mieć wątpliwości co do natchnienia Pisma Świętego, co do Biblii, co do Boga, co do chrześcijaństwa. I to spowodowało, że w 1957 roku oficjalnie i publicznie podał do wiadomości, że jest agnostykiem, że jest osobą wątpiącą, czyli generalnie nie jest chrześcijaninem już więcej i w ten sposób wyparł się, wybiera się Chrystusa. Więc ten obiecujący ewangelista, tak, wspaniały mówca, który potrafił rozpalać tłumy z powodu wątpliwości, z powodu tego, że nie zrobił nic z tymi wątpliwościami, że poszedł za nimi, poddał się im, w 57 roku ogłasza, że już nie jest chrześcijaninem, wypiera się Chrystusa. Więc tak smutna historia dotyczy każdego z nas, można powiedzieć. Każdy chrześcijanin miewa wątpliwości. Każdy chrześcijanin miewa wątpliwości co do wiary. A jeśli ktoś nie ma wątpliwości, to zapewne nie ma też wiary. Tak to bym powiedział. Jeśli jeszcze nie miałeś jako chrześcijanin wątpliwości, czy nie miałaś jako chrześcijanka wątpliwości dotyczących Boga, to wiedz, że się pojawią. Wcześniej czy później pojawią się jakieś wątpliwości. Dlaczego? Ponieważ stając się chrześcijaninem, stałeś się wrogiem tego świata. Jesteś wrogiem systemu, który za wszelką cenę dąży do wyeliminowania Boga z życia. Wszedłeś w konflikt z władcą tego świata, z duchem, który teraz działa w synach opornych. Żyjemy w czasach, kiedy na każdym kroku praktycznie wiara chrześcijańska jest poddawana w wątpliwość, jest wyśmiewana, podważana, jest atakowana. W związku z tym i my, i nasza wiara będzie atakowana, poddawana wątpliwość, będą poddawane różne wątpliwości. Więc nie myślmy, że jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, to jesteśmy odporni na wszelkie wątpliwości. Prawda? Nie myślmy, że skoro nawróciliśmy się do Boga, to jesteśmy odporni na tę chorobę, że możemy lekceważyć te wątpliwości, które pojawiają się w naszym życiu. Więc wątpliwości są jak choroba, która atakuje nasz umysł, osłabia serce. Dlatego potrzebujemy wiedzieć, jak postąpić, jak się zachować, kiedy pojawiają się wątpliwości dotyczące Boga. Tak więc dzisiaj kazanie, gdy pojawiają się wątpliwości. Więc i psalmista, czyli autor tego psalmu, który przeczytaliśmy, jest człowiekiem, który ma wątpliwości. Tak, który ma wątpliwości. Jest przede wszystkim człowiekiem pobożnym. Jest to człowiek, który woła do Boga, szuka Boga, wspomina Boga. To człowiek, który jest osobą wierzącą. Wznosi swój głos do Boga. Przychodzi do Boga w modlitwie i woła do Niego. Jest to człowiek, który szuka Boga. Dlaczego? Tekst mówi, ponieważ jest w niedoli. Przechodzi przez jakąś trudną sytuację życiową. Nie wiemy dokładnie, na czym ta niedola polega. Wiemy tylko to, co mówi nam ten psalm. Ale fakt, że ma zarwaną noc, tak, że nieprzespaną noc ma, że przez całą noc wyciąga rękę, czyli modli się, szuka Boga, wskazuje, że jest to bardzo poważna niedola. I kolejna rzecz, jakiej się dowiadujemy, jest taka, że mimo, że woła do Boga, to nie znajduje pocieszenia. Mówi, moja dusza jest niepocieszona. Woła do Boga, ale Bóg zdaje się nie odpowiadać na to wołanie. Modli się, ale to nie pomaga, nie otrzymuje pocieszenia w niedoli. Tak jakby niebo było zamknięte. Woła, ale nie otrzymuje żadnej odpowiedzi ani pocieszenia. I w tym cierpieniu, czy z powodu tego cierpienia nie może spać, ponieważ przeżywa niepokój, który w pewnym sensie paraliżuje go. Nie może mówić. I co robi w tej sytuacji? Myślami wraca do tego, co było wcześniej, co było kiedyś, do tych błogich chwil, kiedy nie było tego cierpienia. Kiedyś też miałem taki trudny czas, to jakby na wiele dni czy tygodni słońce zostało zakryte chmurami i nie docierało do mnie żadne światło. I wtedy cierpiałem, tak? I każdego dnia wracałem myślami do tego czasu, kiedy mogłem cieszyć się, prawda, tym widokiem tego słońca, czy też kiedy był czas, kiedy nie było tej niedoli, nie było cierpienia i wołałem do Boga, żeby te dni wróciły. Ale to też mi nie pomogło. I nie pomogło to wołanie, czy też wracanie do tego czasu, kiedy było dobrze, nie pomogło psalmiście. Nie pomogło mu, ponieważ w nocy zastanawia się nad bardzo ważnymi pytaniami dotyczącymi Boga. Jest tak mu ciężko, jest utrudzony i osłabiony, ponieważ aż w końcu pojawiają się w jego sercu wątpliwości. Kiedy jesteśmy mocni, wątpliwości nie robią na nas wrażenia, ale jeśli utrzymują się one przez dłuższy czas i nic z nimi nie zrobimy, to potrafią te wątpliwości wyrządzić wielką szkodę naszej wierze. Może tutaj przykład, zdjęcie mamy morza, tak, które wydziera kawałek po kawałku ląd. Jedna czy dwie fale nie zrobiłyby różnicy, ale jak te fale utrzymują się jakiś czas, to nawet skała się nie oprze. W końcu ta woda osłabi tą skałę i wyrwie jakiś kawałek. Jakie ma ten psalmista wątpliwości? Czy Pan odrzuca na wieki? Czy Jego łaska ustała na zawsze? Czy Bóg zapomniał litości? Więc woła do Boga, ale nie ma odpowiedzi przez jakiś czas. Więc rodzą się w jego sercu wątpliwości, czy Bóg kiedykolwiek odpowie, czy Bóg zareaguje, czy Bóg ujmie się za sprawiedliwym. I patrząc na te pytania, czy Pan odrzuca na wieki, czy Jego łaska ustała na zawsze, czy Bóg zapomniał litości, to odpowiedzi na te pytania w zasadzie są oczywiste. Bóg nie odrzuca na wieki. Jego łaska trwa na zawsze. I Bóg nie zapomina litości. Ale jeżeli jesteśmy zamknięci w ciemnym lochu, do którego nie dociera żadne światło, to po pewnym czasie przestajemy rozróżniać, czy jest dzień, czy już noc. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ponieważ to, co widzimy, to jest tylko ciemność. W związku z tym psalmista też doświadcza tego samego. Nie wie, czy faktycznie Bóg jest zmienny, czy niezmienny. On cały czas widzi wokół siebie ciemność i tej ciemności doświadcza. W związku z tym ma wątpliwości, czy Bóg jest niezmienny. Nie wie, czy kiedykolwiek niebo nad nim ponownie się rozjaśni. Nie wie, czy ujrzy jeszcze słońce. Jego nadzieja jest zwątlała i jest targany różnymi wątpliwościami. Więc pytanie, nie wiem, czy może też doświadczałeś podobnego stanu, podobnych sytuacji, podobnych wątpliwości. Więc pytanie jest, czy jest wyjście z tej sytuacji? Ponieważ każdy z nas za chwilę może być w takiej samej sytuacji, jakiej był ten psalmista. Może doświadczać tego samego, tych samych wątpliwości. Co psalmista. Jak wtedy postąpić? Czy jest wyjście, jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji, z tego cierpienia? I co zrobić, kiedy przyjdą na nas takie wątpliwości? Co zrobić, kiedy przez długi czas niebo będzie nam się wydawać, że niebo jest zamknięte, że Bóg jest gdzieś daleko i że nie odpowiada na nasze wołanie? Co zrobić, kiedy nie będziemy czuć Jego bliskości? Leszek Miller. Premier jest znany z myśli, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. I jest w tym prawda. Jest w tym prawda, że po tym, jak kończymy, możemy zobaczyć, na ile jesteśmy dojrzali, czy w ogóle jesteśmy dojrzali. Więc możemy popatrzeć na psalmistę i zobaczyć, czy on jest tym mężczyzną prawdziwym, czy jest dojrzałym w sensie duchowym i czy może nas pouczyć, czegoś nauczyć odnośnie tej ciężkiej sytuacji, w której był. Początek psalmu nie jest za dobry. Jest to lament, skarga, wołanie, płacz. Psalm zaczyna się słabo, ale pytanie, jaki jest koniec? Jaki jest koniec? Interesuje nas koniec. Przeczytajmy wersety od 14 do końca psalmu. Psalmista na początku był płacz, a teraz psalmista woła: Boże, Święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Tyś Bogiem, który czyni cuda. Dałeś poznać narodom moc swoją. Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, synów Jakuba, Józefa, Sela. Ujrzały Cię wody, o Boże, ujrzały Cię wody i zadrżały. Tak, wzburzyły się głębiny. Obłoki spłynęły wodą, chmury odezwały się grzmotem, a pioruny Twoje latały. Rozległ się grzmot Twój, jak turkot kół. Błyskawice oświetliły świat, ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Prowadziłeś swój lud jak stado ręką Mojżesza i Arona. Więc w końcówce psalmu już nie ma tego płaczu, nie ma skargi, nie ma lamentu czy wołania do Boga. Nie ma szukania Boga, jest zmiana. Ogromna zmiana. Psalmista, co może wydawać się dziwne, kończy swój psalm uwielbieniem i wywyższeniem Boga. W jego sercu nastąpiła zmiana. Tam nie ma już wątpliwości. Tam nie ma już osłabienia z powodu trudnej sytuacji. Ten człowiek wielbi Boga, ponieważ widzi Jego potęgę i moc. A skoro wielbi Boga, to znaczy, że musiał zobaczyć Boga, że pomimo tej ciemnej chmury, która zakrywa słońce od wielu dni, on znalazł coś, co go podniosło i pchnęło ku uwielbieniu i wywyższeniu Boga. Więc końcówka psalmu jest inna od tego, co widzimy na początku. Jest przeciwieństwem tego, co było na początku psalmu. Tu jest uwielbienie i wywyższenie Boga. Zatem jak kończy ten psalmista? Kończy dobrze. Wywyższa Boga. Nie odpadł od wiary, tak jak Charles Templeton. Uwielbienie Boga pokazuje, że ten człowiek wytrwał w wierze. To pokazuje jego duchową dojrzałość. To pokazuje, że możemy uczyć się od Niego, jak przetrwać, kiedy pojawiają się wątpliwości w naszych sercach. Więc pytanie, co zrobić, by przetrwać, kiedy jesteśmy targani wątpliwościami? Co spowodowało taką zmianę? Co spowodowało to przejście od lamentu do uwielbienia Boga? Oczywiście odpowiedź jest w naszym tekście. Zostały nam tylko 3 wersety, na których dzisiaj się skupimy. Czy nie skupimy, no będziemy mawiać. I rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica Najwyższego jest zmienna. Wspominam dzieła Pańskie, zaiste wspominam Twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. Więc psalmista, można powiedzieć, zrobił 2 rzeczy, które spowodowały, że jego lament obrócił się w uwielbienie i wywyższenie Boga. Po pierwsze, psalmista przyszedł do Boga i powiedział mu, przez co przechodzi. Powiedział mu Bogu o tym, co sprawia mu ból. W ten sposób powiedział Bogu o swoich wątpliwościach. Ta wątpliwość dotyczy zmienności Boga, zmienności Najwyższego. Inne tłumaczenie tego wersetu oddaje ten fragment troszeczkę inaczej. Mówi, że to, co sprawia ból autorowi, to to, że prawica Najwyższego odwróciła się. To nie to, że jest zmienna, ale że się odwróciła. Nie chodzi o to, że Bóg jest zmienny jak liść na wietrze, prawda? Jak wiaterek, no wiadomo o co chodzi. Bóg jest niezmienny. Bóg jest niezmienny, ale Bóg może w Starym Testamencie, kiedy Bóg zawierał przymierze z Izraelem, to powiedział o błogosławieństwie za posłuszeństwo i o przekleństwie za nieposłuszeństwo. Więc psalmista miał wątpliwość, czy Bóg nadal błogosławi, bo rozumiał, że Bóg odwrócił się od niego i tego błogosławieństwa nie ma. I w związku z tym Bóg nie odpowiada na to wołanie, prawda, W tym cierpieniu, przez które on przechodzi, nie ma odpowiedzi, nie znajduje odpowiedzi, nie znajduje pocieszenia i w końcu dochodzi do wniosku, czy też ma wątpliwości, czy Bóg w ogóle kiedykolwiek odpowie. Więc pierwsza rzecz, od jakiej powinniśmy zacząć, kiedy zmagamy się z wątpliwościami, to jest szczera rozmowa z Bogiem. Trzeba powiedzieć Bogu w modlitwie o tym, przez co się przechodzi, o swoich wątpliwościach, o bólu. Psalmista tak zrobił. Zaczął właśnie od tego, od powiedzenia Bogu, co czuje i dlaczego tak się czuje. Bóg chce, abyśmy byli przed Nim normalnie, abyśmy byli sobą przed Nim. On zna nasze serca i wie dokładnie, jakimi jesteśmy i co w naszym sercu jest, co się w Nim chowa. Więc trzeba powiedzieć Bogu, co leży nam na duszy. Bóg wie, że jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo mieć wątpliwości. Bóg się nie obrazi za to, że powiemy Mu o swoich wątpliwościach. Nie musimy przed Bogiem udawać kogoś, kim nie jesteśmy. I nie musimy udawać przed Bogiem, że jesteśmy takimi wspaniałymi wierzącymi, że nie mamy żadnych wątpliwości. Psalmista miał wątpliwości i mówił o tym Bogu i się nie wstydził. I to pomogło. Dlaczego więc nie mielibyśmy zrobić podobnie? Czasami boimy się powiedzieć Bogu o swoich wątpliwościach, ponieważ myślimy, że jeśli przyznamy się Bogu do posiadania tych wątpliwości, to zawiedziemy Boga w jakiś sposób. Ale nic bardziej mylnego. Masz wątpliwości? Powiedz o nich Bogu. Nie ukrywaj tego. Powiedz Bogu. Zdejmij z siebie ten ciężar i złóż go przed Bogiem, przed Bożym tronem. A jeśli zdejmiesz ten ciężar, powiesz Bogu to, co cię trapi, to poczujesz ulgę, tak? Jak ktoś niesie ciężar przez worek ziemniaków do piwnicy, na przykład z bazarku, to jak przychodzi do tej piwnicy, już nawet z samochodu zaparkowanego pod blokiem i ten worek ziemniaków zdejmie, to jaką ulgę mu to przynosi. Więc nie bój się przyznać Bogu, że masz wątpliwości. Powiedz o nich Bogu. To pierwsza rzecz. Powiedzieć, wyznać, przyznać się przed Bogiem do wątpliwości i powiedzieć Mu o nich. I po drugie, trzeba przejść do świadomego działania, do celowego działania. Są wątpliwości, więc trzeba coś z nimi zrobić. Bóg wydaje się nam być daleki, więc nie można pozwolić, aby te wątpliwości wzięły nad nami górę i nas pochłonęły. Billy Graham miał takie same wątpliwości jak Charles Templeton. Miał takie same wątpliwości. Ale Billy Graham powiedział taką rzecz. Kiedy Charles Templeton chciał, aby Billy Graham poszedł z nim na studia do Princeton, żeby te wątpliwości jego dalej wyjaśniać, Billy Graham powiedział, że nie. Powiedział, odkryłem w mojej służbie coś. Kiedy biorę Biblię dosłownie, kiedy ogłaszam ją jako Boże Słowo, moje głoszenie ma moc. I dalej dalsza wypowiedź mówi, mądrzejsi ludzie niż ty czy ja sprzeczają się o to od wieków. W sensie na temat stworzenia, czy Bóg faktycznie stworzył, czy nie stworzył. Więc mądrzejsi ludzie niż ty czy ja sprzeczają się o to od wieków. Nie mam czasu ani intelektu, by zbadać wszystkie strony tej teologicznej dysputy. Więc zdecydowałem raz na zawsze, by przestać wątpić i by przyjąć Biblię jako Słowo Boże. Więc Billy Graham zdecydował i postanowił raz na zawsze, by przestać wątpić odnośnie Biblii i przyjąć Biblię jako Boże Słowo. Więc Billy Graham zrobił świadomy krok, zdecydował co do pewnych rzeczy. Podobnie postąpił psalmista, zdecydował zrobić pewne rzeczy. Przeszedł do świadomego działania. Bear Grylls, gość od Survivalu, na Discovery są jego programy, uczy przetrwania w trudnych warunkach. I uczy, że żeby przetrwać, to za wszelką cenę trzeba zachować nadzieję, trzeba podtrzymać nadzieję. Więc jak to zrobić? Na przykład, gdy jest nam zimno, to trzeba rozpalić ognisko, żeby się ogrzać. Gdy jest ciemno, to dobrze też rozpalić ognisko, żeby mieć światło. Ponieważ światło oświetla i powoduje, że czujemy się lepiej. Albo myśleć o czymś nam drogim, jak na przykład rodzina. I to pozwala rozbudzić nadzieję. Jest to więc tak ważne, ponieważ kiedy nadzieja umiera, to umiera z nią razem człowiek. Więc Bear Grylls uczy, żeby zrobić to, żeby robić te rzeczy, które powodują, że nasza nadzieja się rozpala. Przecież ta wola przetrwania jest rozpalona. Więc tego uczy Bear Grylls. Ale Bear Grylls nie odkrył nic nowego. Begryz nie odkrył nic nowego. Psalmista był pierwszy, był przed nim. I to jest wspaniałe i cudowne, że Bóg uczy nas duchowego survivalu poprzez doświadczenia innych ludzi, którzy przeszli przez to samo, przez co my przechodzimy lub będziemy przechodzić. Psalmista uczy nas, jak możemy przetrwać ten trudny okres. I to jest takie proste. Trzeba rozpalić, w cudzysłowie, ognisko. I trzeba myśleć o tym, co jest dla nas drogie, cenne. Czasami wymaga to ogromnego wysiłku, ponieważ kiedy jesteśmy obciążeni, zmęczeni tymi wątpliwościami, to już chcemy po prostu nie robić nic. Więc wymaga to od nas wysiłku, żeby zebrać tych parę drewek i spróbować rozpalić ognisko. Ale takie działanie na pewno nam pomoże. Więc jak możemy rozpalić to ognisko? Możemy to zrobić poprzez wspominanie dzieł Pana, poprzez rozważanie Jego wszystkich czynów. Odwracamy uwagę od naszej sytuacji, od nas samych, a skupiamy się na Bogu. Psalmista wspomina, jak Bóg wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej. Wyprowadzenie Izraela z Egiptu jest bardzo ważnym i wielkim wydarzeniem Starego Testamentu. I wiele psalmów nawiązuje do tego wydarzenia. Poprzez to wydarzenie Bóg pokazał swoją moc i wielkość, i wierność wobec Izraela. Dla nas, chrześcijan, takim dziełem, do którego powinniśmy się odwoływać, jest krzyż Chrystusa. Kiedy myślisz o cenie, jaką zapłacił za ciebie Jezus, o tym, że zabrał twój grzech, że uleczył wszystkie twoje rany, że odział cię w szatę sprawiedliwości i w ten sposób zakrył twoją nagość, że uczynił cię Bożym dzieckiem, że zagwarantował dziedzictwo w niebie, to rozpala nasze serce. Jeżeli ktoś doświadczył zbawiennego działania Jezusa Chrystusa w swoim życiu, to już nigdy nie będzie obojętny na mowę o krzyżu. To zawsze będzie rozgrzewało jego serce. I pod koniec życia Charles Templeton udzielił wywiadu. I na koniec człowiek zapytał na temat Jezusa. Więc 50 lat ten człowiek, niemal 50 lat żył bez Chrystusa i po 50 latach jest na koniec wywiadu pytanie o Jezusa. Co robi Charles Templeton? Płacze jak dziecko. I mówi, tęsknię za nim. Więc to zawsze będzie rozgrzewało serce człowieka wierzącego. Krzyż Chrystusa. Więc jeśli do tego dodamy rozmyślanie nad dziełem Chrystusa, nad tym, dlaczego zmiłował się nad nami, ile to go kosztowało, jak bardzo nas ukochał, jak wspaniałego zbawienia jest autorem, to kiedy serce jest już gorące i głowa dostrzega to, co Chrystus zrobił, to musi z nas ujść w postaci uwielbienia i wywyższenia Boga. To automatycznie nie rozwieje chmur nad nami, które zakrywają słońce, ale pozwoli przetrwać ten trudny okres, jakiego doświadczamy. Pozwoli zachować wiarę. Dlatego jeśli masz wątpliwości co do Boga, jeżeli masz czas, kiedy wydaje ci się, że cię Bóg zostawił, że jest daleko od ciebie i nie odpowiada na twoje wołanie i masz wątpliwości, to pamiętaj, aby przyjść z tym do Boga. Powiedz o tym Bogu w modlitwie. Powiedz, co czujesz, jak ciężko ci jest. Zdejmij ten ciężar wątpliwości z siebie. I po drugie, wspominaj dzieło Chrystusa na Golgocie, Jego krzyż, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Rozmyślaj nad tym, co Chrystus uczynił dla ciebie, a to wzmocni ciebie i spowoduje, że uwielbisz Boga, że dasz chwałę Bogu. A to oznacza, że musisz znać swoją Biblię. Musimy znać Biblię. Musimy ją uznać za Boże Słowo i musimy ją znać. Jeżeli nie będziemy jej znali, to nie będziemy mogli wspominać dzieł Pana, ani rozważać tego, co On uczynił. Więc czytajmy Biblię codziennie i w ten sposób budujmy fundament, na którym oparte będzie nasze życie. Ponieważ potrzebujemy solidnego fundamentu, że kiedy pojawią się trudne chwile, kiedy pojawi się sztorm w naszym życiu, to się ostaniemy. A nie ma innego fundamentu jak Jezus Chrystus. On jest skałą. Więc napełniajmy swoje głowy historiami. Studiujmy Biblię tak, żeby ją rozumieć. Jeżeli codziennie nie czytamy Bożego Słowa i się nim nie karmimy, to zmieńmy to. I dzisiaj postanówmy, raz na zawsze zdecydujmy, że będziemy czytać Boże Słowo codziennie. Że nie pójdziemy spać, jeżeli nie spędzimy jakiegoś czasu nad Pismem Świętym, nad jakąś historią. Zdecydujmy, że nie będzie to czytanie mechaniczne, ale będzie w tym jakość, ponieważ tu chodzi o jakość. Przeczytamy fragment z Biblii, zastanowimy się nad nim i pomodlimy się zgodnie z tym, co ten fragment nam według zastosowania, jaki ten fragment ma dla nas. Więc niech to będzie czas jakości. Więc zdecydujmy, że będziemy czytać Słowo Boże, że będziemy budować na tym fundamencie. A kiedy pojawią się wątpliwości, to będziesz gotowy, by stawić im czoło i się ostaniesz, ponieważ będziesz miał właściwy fundament. Czytajmy Pismo Święte. Budujmy nasze życie w oparciu o Boże Słowo. Amen.